Umiłowani w Panu, życzeniom jeszcze nie koniec, bo mam do dodania pozdrowienia od mojej żony Lidii, od Kasi i Rafała Mataczyńskich. No i oni również przyłączają się do życzeń błogosławieństwa Bożego z naszego wspólnego ucztowania duchowego. Drodzy, temat nasz, który zechcemy rozważyć w tej chwili, to temat, który zatytułowałem Niezgodni z przodkami. Niezgodni z przodkami. I tytułem wstępu do tych rozważań chcę powiedzieć, że nigdy w historii ludu Bożego nie przeżywali nasi drodzy bracia i siostry sprzed lat tak błogich chwil, tak wspaniałych warunków, w jakich jest nam dane uczestniczyć. Nigdy nie było tak błogosławionych przywilejów rozwoju i wzrostu umiejętności ogólnej, inteligencji. Rozumiem, że mnie źle słychać, tak, bracie Wiktorze? Czy to mi dobrze tak pokazałeś, czy nie? Czy ja to źle odebrałem? Będę się starał poprawić. A więc nigdy wcześniej również nie było takiej możliwości wolności sumienia, mowy i działania. Bo dzisiaj mamy taki błogosławiony czas. W takim czasie żyjemy. Duch wolności, tak trochę poetycko chcąc sprawę ująć, krąży nad ziemią. Może będę tutaj miał bliżej ust, będzie bardziej słyszalne. Duch wolności krąży nad ziemią i ogarnia ją w każdym miejscu. Oczywiście zawsze byli i również i są dzisiaj wrogowie wolności. Oni by chętnie z powrotem ludzi ograniczyli do tak niewielkich możliwości, jak to było przez poprzednie czasy, i gdyby tylko mogli, to na pewno by wielu ludziom zamknęli usta i pozbawili ich wolności sumienia, wyznania i mówienia. Dzisiaj, drodzy, mamy niezliczone egzemplarze Biblii do dyspozycji. To już tutaj było podkreślone. Czy to w wersji tradycyjnej, papierowej, jak komuś ciężko nosić Biblię. A pokazano mi, byłem na wystawie Biblii w Katowicach, w kościele ewangelickim z okazji Nocy Muzeów. I nawet gdzieś chyba mam zdjęcie z tą Biblią, ale nie będę się wam chwalił tym zdjęciem. Tak potężna księga, że jakby ją człowiek chwilę potrzymał, to by mu ręce zemdlały. I to była Biblia. A dzisiaj jeden właśnie z tych wielkich błogosławieństw i przywilejów jest to, że możemy ją mieć na takim małym urządzonku, gdzieś tam sobie do odpowiedniego urządzenia następnego wetkniemy i czytamy, jakie chcemy przekłady. 50, 100, 200 różnych. Oczywiście pod warunkiem, że znamy różne języki, bo samych polskich jest mniej do dyspozycji. Drodzy, w ogóle ziemia dzisiaj stała się małą taką piłeczką tenisową. Nasi praojcowie wiele, wiele dni żeglowali po wzburzonych morzach, żeby dostać się do upragnionej Ameryki. A dzisiaj wszystko mamy w zasięgu, no może nie ręki, ale w sposób wirtualny możemy się dzisiaj z każdym na ziemi przywitać. Ja myślę również, że w tej chwili w bardzo odległych krajach jest słyszany ten głos. My tu sobie na górze, bo to załóżmy, jeżeli mamy słońce, że my na tej górze ziemi stoimy, a inni tam sobie wiszą na dole głową w dół i słuchają, bo ziemia jest taka malutka. Czas, w którym żyjemy, jest czasem niosącym powiew błogosławieństw, które przybliżają nas bardzo szybko do restytucji. Niektórzy już na tyle skracają ten czas, że nawet twierdzą, że już czas rewolucji za nami. I jesteśmy bardzo, bardzo przybliżeni do czasu Królestwa i restytucji. Na pewno to wielkie błaganie, jakie lud Boży zanosił przez wszystkie wieki w tej modlitwie pańskiej, przyjdź królestwo Twoje, jest już bardzo bliski. Oczywiście ten czas tak błogosławiony, czas mający poprzedzić, mające niedługo nastać warunki tysiąclecia, warunki restytucji, warunki niszczenia tego, co złe i ustanawiania tego, co błogosławione i dobre, to jest czas, który doświadczamy, przeżywamy, ale to nie znaczy, że jesteśmy już pozbawieni wszelkich zagrożeń. Nadal są choroby, nadal jest śmierć, nadal są różnego rodzaju zagrożenia dla naszego życia, zdrowia. Ale, drodzy, one zostaną dopiero usunięte w przyszłości, w restytucji, w tym mającym nastać czasie pełnym błogosławieństw. Natomiast Pismo Święte, a szczególnie apostoł Paweł, zwracają nam uwagę, że pomimo tych błogosławionych czasów, chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że pod tym względem, a jeszcze pewnie inni by dodali więcej takich błogosławieństw, których doświadczamy, to naprawdę jest błogosławiony czas. Ale apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i w pierwszym wierszu mówi zupełnie inaczej o tych czasach. Mówi, a to wiedz, to swojego, jak go nazwał, syna Tymoteusza, to napisał, a to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną czasy trudne. Tyle błogosławieństw. Nie możemy ich nawet wszystkich przyjąć i skonsumować. A tutaj nasz Paweł ostrzega przez Tymoteusza, bo przecież zdawał sobie z tego zupełnie sprawę, że te słowa nie tylko pozostaną u Tymoteusza, ale zapisane staną się przekazem dla tych, którzy w tych ostatecznych dniach będą żyli. Ja myślę, że każdy z nas wierzy w to, że te dni są naszym udziałem. Czas ostateczny. A tutaj ostrzeżenie. Nastaną czasy trudne. Inne tłumaczenia, jest to przekład dosłowny Biblii, ten tekst tłumaczą, że to będą niebezpieczne czasy. Niebezpieczne czasy. I popatrzmy, to niebezpieczeństwo, ten charakter tego niebezpieczeństwa, bo to na pewno nie dotyczy niebezpieczeństwa grożącego właśnie to, żeśmy powiedzieli, dla wolności, dla możliwości poznania, wiedzy, ale to niebezpieczeństwo dostrzegł apostoł jako szczególne niebezpieczeństwo duchowe tych czasów. Również i pastor Russell dostrzegł te myśli i te słowa i w swoim ostrzeżeniu wynikającym z pilnej obserwacji czasów, które nadchodzą, namówił nas i namawia nas nadal, abyśmy wzmogli swoją czujność, abyśmy nie tyle fizyczny wzrok wyostrzyli, co wzrok duchowy, aby dostrzec to coraz śmielej atakujące zło, które przede wszystkim wyrządza krzywdę moralną i duchową, nie fizyczną. Już nas nikt nie bije, przynajmniej na razie, za posiadanie i zgłębianie Słowa Bożego, za głoszenie, ale krzywda duchowa i moralna. Popatrzmy, co nasz drogi pastor na ten temat napisał w Watchtower Reprint 13:19a, gdzie nadał tytuł właśnie tak, jak i apostoł Paweł o tym mówi, nastały czasy trudne. Cytuję. Niebezpieczeństwo obecnych czasów grozi zniszczeniem duchowej natury świętych i ich dziedzictwa, bardzo wielkich i kosztownych obietnic Bożych, które wszystkie są tak i amen w Chrystusie Jezusie. Obecny wpływ jest bardzo subtelny i czynny w staraniu, aby skarłowacić i zgasić duchowe życie i ograbić świętych z ich chwalebnej nadziei, by skrycie podkopać najważniejsze fundamenty chrześcijaństwa i tym sposobem skutecznie obalić całą budowlę chrześcijańskiej wiary. To nie są pojedyncze cegiełki. To jest cała wzniesiona od podstaw budowla, struktura. Aby obalić tą budowlę chrześcijańskiej wiary w umysłach wielu, przywodząc ich do upadku. To są bardzo mocne słowa. To jest ostrzeżenie, które również dotyczy i nas. Apostoł Paweł już za swojego życia dostrzegł to czekające niebezpieczeństwo. Wiedząc i doświadczając tego, że niektórzy, jak on ich nazwał, z fałszywych braci, i już za jego życia dali mu wiele doświadczeń i wiele ciężkich przeżyć. I stąd napisał to, co znajdziemy w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 20 rozdział Dziejów Apostolskich, poczynając od 29 wiersza według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, będę cytował, zwraca się głównie do nauczycieli. Do nauczycieli się zwraca. Popatrzmy, co pisze. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami. Dlaczego? Bo dostaliście szczególne zadanie i pisze o tym, abyście paśli Kościół Boga. Paść, który on nabył swoją własną krwią. I teraz dlaczego macie uważać na siebie i na cały Kościół? Dalej pisze, gdyż wiem. Skąd o tym wiedział? Duch Święty mu tę sprawę przedstawił. On tego nie zaczerpnął z Ewangelii. Nie znajdziemy tych słów w Ewangelii naszego Pana, że on takie ostrzeżenie dał. Ale apostoł Paweł to dostrzegł jako spłodzona z ducha jednostka specjalna. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne. O, to jest ostre określenie. I te wilki nie będą oszczędzać stada. I teraz to, co najsmutniejsze w tej wypowiedzi. Także spośród was samych. O, pewnie nie jeden, jak wtedy to czytał, mówi ja. A Paweł mówi, spośród was samych. Powstaną ludzie, właśnie ludzie, to słowo podkreślam, bo przyda się nam w dalszych rozważaniach. Zapamiętajmy, że tu ich określił tych biskupów jako ludzie. Mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Rzeczy przewrotne to nie są rzeczy, które są jawnie nie do przyjęcia, czy jawnie jaskrawe pokazane jako jawne błędy. To jest mowa przewrotna. Mowa przewrotna. Drodzy, wiemy z historii ludu Bożego, że w pierwszej rzędzie to, co zapowiedział apostoł Paweł, wypełniło się w całym wieku Ewangelii, gdzie ci, którzy przywłaszczyli sobie urząd następstwa po apostołach, oczywiście zawładnęli ludem Bożym i cała historia ludu Bożego tego wieku Ewangelii jest przepełniona zapachem przelanej krwi, wielkim jękiem cierpienia oraz swądem palonych ciał tych, którzy sprzeciwiali się tej lawinie koszmarnych błędów, demonicznym praktykom, złu i rozpasaniu tego systemu. I to było jawnie widoczne. To historia jednoznacznie ocenia i jednoznacznie podsumowuje. Ale apostoł Paweł również dostrzegł co innego. Bo szatan taką metodę działania przez cały wiek Ewangelii przyjął: przemoc, krew, strach. On dostrzegł, że niewiele tym wskórał, że te czynniki, których użył, były umacniające dla ludu Bożego i powodujące, że oni jeszcze bardziej wychodzili zwycięskimi. I stąd to określenie użyte: więcej niż zwycięzcy, bohaterzy. Z tych doświadczeń, jakie było dane im przeżyć, z rąk szatana i jego systemu, który stworzył. I stąd apostoł Paweł zwraca również w swojej wizji na przyszłość uwagę ludu Bożego tych czasów ostatecznych, a ustaliliśmy, że w nich żyjemy, że napisał o tych czasach, aby również przestrzec. Bo tam za jego życia, kiedy on mówił o tych fałszywych braciach, on ich nazwał po imieniu, tam Aleksander, Hymeneus i tak dalej. On ich widział, on ich dostrzegał. On przed nimi ostrzegał fizycznie. Na tych uważajcie. No ale tych z przyszłości, dalekiej przyszłości nie mógł znać osobiście. Dlatego ich scharakteryzował. Scharakteryzował, podał tą charakterystykę, aby pilnie studiujący te rzeczy mogli ich dostrzec i odpowiednio na nich zareagować. I teraz pisze nam w drugim liście do Tymoteusza, myśmy odczytali już pierwszy wiersz z tego trzeciego rozdziału, a więc drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Poczytajmy, dlaczego te czasy, bo przeczytaliśmy ten pierwszy wiersz, że nastaną trudne czasy. I teraz dlaczego? Cytuję od drugiego wiersza według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj, mówi apostoł Paweł. No i tak czytamy. No tak, no, takich ludzi dookoła dostrzegamy. Oni tacy są, ale czy w takim razie apostoł Paweł ostrzegałby przed tymi ludźmi, którzy nas dzisiaj otaczają? A co my z nimi mamy wspólnego? My i tak, poświęcając się Panu, przyjmując prawdę, tych ludzi staramy się unikać, a więc żadne to dla nas ani napomnienie, ani ostrzeżenie. I bynajmniej nie tego dotyczy ta charakterystyka, którą tutaj podał apostoł Paweł. Brat Russell znowu daje pewne wyjaśnienie do tych słów i do tych myśli i napisał tak w tym artykule, który już tutaj przywoływaliśmy w tym reprincie 1319a z 1891 roku. I pisze tak. Jak zapewne czytelnik zauważy, czytelnik tych słów w Biblii, które zacytowaliśmy, opis ten tak przetłumaczony jest niedorzeczny. Bo człowiek z podobnie złym charakterem nie może mieć kształtu pobożności. No i tak spróbujmy sobie rzeczywiście pomyśleć na logikę. Czy ktoś, jak tam czytaliśmy, bluźniący, nienawidzący, bezbożny, czy on w ogóle może mieć kształt pobożności? Czy to możliwe, żeby żeby tak tego człowieka postrzegać, bo kształt pobożności to znaczy, żeby on go widzieć jako pobożnego. I brat Russell namawia nas, przeczytaj ten opis jeszcze raz i zastanów się, jak może ktoś pyszny, łakomy, chlubny, bluźnierca, niepowściągliwy i nieskromny, dobrych nie miłujący, skwapliwy, nadęty, rozkoszy miłujący, zdrajca, mieć jakikolwiek kształt czy pozór pobożności. Tak okrutny charakter i bezczelny bluźnierca nie mógłby oszukiwać sam siebie, że jest dzieckiem Bożym, ani nie próbowałby tego. Jest faktem, to jest dalej opinia brata Russella, że tłumacze Biblii niezupełnie zrozumieli język apostoła Pawła. I tłumacząc na polski, nadali greckim słowom najcięższe znaczenie, jakie tylko było możliwe, przez co obraz tych osób został przerysowany. Pobożny bluźnierca, pobożny bezlitośnik i tak dalej, to jest chyba niemożliwe. No więc właśnie, czyli spróbujmy sobie w ogóle wyjaśnić to główne słowo, które się tam pojawia na początku. Czytaliśmy, że ludzie będą tacy, tacy i owacy. Ten wyraz ludzie. Ludzie. Apatei, przepraszam, antropoi, tak to brzmi po grecku. Nie zapamiętałem, ja mam tu napisane, nie zapamiętacie i wy drodzy, bo nie o to chodzi w tym wszystkim. Brat Marek mówi, że już zapamiętał. Już pamięta ten wyraz, antropoi. I drodzy, ten wyraz przez Diaglota jest tłumaczony nie jako ludzie, tylko jako mężczyźni. Men jest użyte słowo. A wiemy, że ludzie to są people po angielsku, a tu jest tłumaczone na men. Czyli to są mężczyźni, a brat Johnson skłania się do myśli, że chodzi o nauczycieli. Pamiętacie, że zwracałem uwagę, żebyśmy zapamiętali to słowo tam, które apostoł Paweł kieruje do biskupów, bo z was powstaną ludzie, którzy będą zwodzili. Ludzie, ci mężczyźni, ci nauczyciele. I właśnie tutaj brat Johnson tłumaczy, że tu chodzi o nauczycieli w tym czasie ostatecznym. Drugi list Piotra, drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz. W tłumaczeniu Biblii Poznańskiej, cytuję fragment tych myśli, mówi tak, pośród was, przecież do świata się z tym nie zwraca Piotr, tylko do ludu Bożego. Pośród was będą fałszywi nauczyciele, tacy, którzy doprowadzają do zgubnych podziałów i przez nich droga prawdy doznaje zniewagi. A ten sam drugi Piotr, ale trzeci wiersz z tego drugiego rozdziału mówi, dla zaspokojenia swej chciwości rzeźbionymi słówkami was sprzedadzą. Rzeźbionymi słówkami was sprzedadzą. Oczywiście literatura biblijna, paruzje, epifanii mówi o problemie chciwości wśród nauczycieli ludu Bożego i oczywiście pomija w tym momencie, że może być coś takiego jak chciwość pieniędzy, bo nie o to tu chodzi. A jeżeli by w ogóle coś takiego miało być, to być może jakieś tam gdzieś skrajne przypadki. Natomiast bardzo często zwraca uwagę na tą podstawową słabość nauczycieli. Błyszczeć, panować i rządzić. To te trzy słabości, które gdzieś tam zawsze z boku stoją i tylko zrobić im miejsce. One tam zaraz przybiegną, podbiegną i usłużnie będą towarzyszyć takim osobom, które chcą ich u siebie gościć. I stąd pierwszy list do Tymoteusza, 6:10 podaje w tłumaczeniu Biblii Lubelskiej, mówi, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. I to niekoniecznie, tak jak powiedzieliśmy, chciwość pieniędzy, za którą uganiając się zbłądzili niektórzy w wierze. Drodzy, oczywiście ani czas, ani możliwości, ani też zamiar tej lekcji nie jest taki, żeby omówić te wszystkie cechy, bo jest to bardzo bogata w myśli lekcja. Ja natomiast, jak się pewnie domyślacie i z tytułu, żeście się tego domyślili, jaki podałem naszych rozważań, chcę zwrócić na to uwagę, że ci ludzie, nauczyciele, będą nieposłuszni rodzicom. Nie jeden z nauczycieli już swoich rodziców nie ma. Wspominają ich, że byli tacy, że było im dobrze z tymi rodzicami. Ale nie o takich rodziców chodzi. W tym miejscu jest użyty wyraz apeitei, grecki wyraz apeitei. I brat Russell tłumaczy, że on jest przetłumaczony jako rodzicom nieposłuszni, ale tak dokładnie, gdyby wziąć pod uwagę to słowo, to bardziej oznacza nie być tych samych przekonań, co rodzice. A jeszcze dalej tłumacząc to, brat Russell mówi, że to oznacza nie być tej samej myśli, co rodzice, a jeszcze dalej podaje sugestię, że to oznacza nie być tych samych myśli, co byli ich przodkowie. Nie być tych samych myśli, co byli ich przodkowie. Brat Russell, kiedy komentuje to, że ci nieposłuszni swoim rodzicom, czy może nie będący tych samych myśli, co przodkowie, próbują selekcjonować te myśli i te prawdy, które zostały przez tych przodków podane. I w artykule pochodzącym z Teraźniejszej Prawdy numer 26 na stronie 72, a jest to tytuł artykułu Janes i Jambres pozafiguralny, podaje takie myśli. Tak, jakby prawda na czasie otrzymana była dana z ich strony i z ich przyczyny. I jakoby mieli dlatego prawo ją zmieniać i reperować, jak im się podoba. Będę dużo cytatów teraz podawał, bo ja nie chcę tego ze swojej mądrości powiedzieć, kochani. Powiecie, przemądrzały jestem, Spadziński. Nie. Brat Russell, Watchtower 1047 z 1888 roku podaje taką myśl. Aby być dobrym sługą prawdy, pycha i próżna chwała muszą być wyrzucone i zgniecione. Ci, którzy przemawiając mają na celu pokazać się wielkim, mądrym i zachwycającym, nie pracują z dobrym uczuciem i wielkiej nagrody nie otrzymują. I teraz dalej mówi, pamiętaj, że Bóg najwięcej miłuje i najczęściej używa uniżonych i skromnych. No i cytuję ten słynny tekst, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dalej, brat Johnson charakteryzuje tych, którzy są niezgodni ze swoimi przodkami. I pisze w tym artykule już wspomnianym Janes i Jambres, są ambitnymi, aby swoje własne nowe rzeczy wprowadzić. Twierdzą również, że są gorliwymi badaczami Słowa Bożego. Czym też są? Gorliwie poszukują. Lecz nigdy do znajomości prawdy nie przychodzą. Chcą wciąż coś nowego. Coś nadzwyczajnego mieć w swoim umyśle, co by mogło ludzi pociągnąć i zadziwić ciekawych uczni. Lecz niestety dla ich celów. Gorliwość tych ambitnych przyczynia się do tego, że jedna rzeczywista prawda po drugiej zostaje na końcu zaciemnioną, rozerwaną i przekręconą. I jakaś nowa, wynaleziona prawda zostaje przedstawiona. A niebaczni, otrzymują je jako takie, nie wiedząc i nie bacząc z początku, że są one wywrócone z całego systemu boskiej prawdy. Zwróćmy uwagę na te słowa. System boskiej prawdy. To nie są oderwane jedne prawdy od drugich. Bóg zbudował, tak jak wcześniej też zwróciliśmy uwagę, całą budowlę tej prawdy, aby mogła ostatecznie służyć jako całość ludowi Bożemu. Luźne cegły, porzucone jedne obok drugiej, stanowią tylko stertę cegieł, ale nie budowlę. I wyciąganie tych cegieł z tej budowli, kiedy już powstanie, wiecie czym grozi? Zawaleniem całej struktury tej budowli. Niebaczni otrzymują je jako takie, jeszcze raz wracam, żeby dokończyć to zdanie, nie widząc i nie bacząc z początku, że są one wywrócone z całego systemu boskiej prawdy, tak więc wiara niebacznych w już nauczone prawdy zostaje, nie wiedząc o tym, podkopywaną, zostają uchwyceni sidłami przeciwnika i jak w ciągu dalszym słuchają owych zwodniczych wpływów, zostawiają coraz więcej zawikłani, aż utraciwszy ich kotwice, są pędzeni na morzu w końcu niewiary. I teraz apostoł Paweł, oceniając tych ludzi, z których więcej charakterystyk podał, myśmy tylko jedną tutaj wzięli pod uwagę, jak ich ocenia. To jest 8 wiersz z tego 3 rozdziału 2 listu do Tymoteusza. Przekład literacki przedstawia to w ten sposób. Ci ludzie... Pamiętamy tutaj tych ludzi, kto to jest taki? W sumie, to mój dodatek, przeciwstawiają się prawdzie. Ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak mówi apostoł Paweł. I teraz jeszcze ciekawsza myśl, kończąca to zdanie. Nie przeszli próby wiary. Co to oznacza? Że oni tą wiarę wpierw mieli. Cieszyli się nią. Szczycili się, że Pan ich dopuścił do tak głębokiej prawdy. I następnie to wszystko stopniowo utracili. Nie przeszli tej próby wiary, bo jeżeli ktoś jest na próbie, pamiętamy słynną próbę naszych pierwszych rodziców, to oni wpierw musieli mieć wiedzę na ten temat, żeby potem być wypróbowani i przeszli albo nie przeszli tej próby. Drodzy, czytamy dalej myśli, w tym artykule, który cytowaliśmy, artykule Janes i Ambres. I tutaj one są zbieżne, bo tutaj brat Johnson, podając te myśli, zacytował w zasadzie to, co brat Russell napisał w artykule Nastały trudne czasy. Popatrzmy, o czym mówi. Prawdziwie, głos proroctwa nigdy jeszcze nie skłamał, a więc po coś te słowa zostały napisane jako ostrzeżenie na ostateczne dni. Powiecie, no żyjemy w tych ostatecznych dniach, ale czemu to w ogóle zostało podane? Jest tak wspaniale i tak dobrze. Głos proroctwa nigdy jeszcze nie skłamał lub przepowiedział niepewne wypadki. Niebezpieczne czasy nadeszły, i niebezpieczeństwa otaczają nas. Jedni koło drugich, no i to są smutne słowa, które teraz zacytuję. Jedni koło drugich, w tych samych zgromadzeniach z pokornymi wiernymi, poświęconymi świętymi, w tych samych małych zgromadzeniach, w tym samym domu wiary, i często przy tym samym stole pańskim rozwijała się również klasa samych siebie miłujących, łakomych, i tutaj brat Johnson dodaje, dla honorów i chwały od ludzi. I co ciekawe, pada tam takie zdanie, klasa ta nie będzie stanowiła mniejszości, ale będzie takich znaczna większość, Ale po to, aby wierni się nie zniechęcali, gdy się to stanie, są najpierw ostrzeżeni i powiadomieni. Drodzy, do historii trochę przejdźmy. Czy pamiętacie, ja tu się zwracam do tych, którzy tak mniej więcej w moim wieku są. Bo młodsi tego nie pamiętają, dlatego im ich nie mogę powiedzieć, czy pamiętacie. Czy pamiętacie te godziny spędzone na drewnianych ławkach owiniętych papierem tylko po to, żeby drzazgi nie dokuczały? Wtedy was jeszcze kręgosłupy nie bolały. A dzisiaj z kim się nie rozmawia po tych, między innymi po tych doświadczeniach, każdy mówi, och, z bratem Czesiem żeśmy dzisiaj sprawdzali, kto sprawniej z łóżka wstanie. Ale wtedy naszych kręgosłupów nie było. Były rozdziawione usta, zeszyciki i zapisywaliśmy każdą myśl, która była podawana przez brata Jolego, przez brata Golkę, który nas odwiedzał. To były cenne myśli, które żeśmy gromadzili do naszych zeszytów, które były dla nas tymi skarbcami. Sam pamiętam, niedaleko stąd jest taka wieś Janowo. Pamiętają niektórzy, ci, którzy tu mieszkają, nie muszą pamiętać, bo wiedzą, że ona jest. Ale tych, którzy na tych konwencjach byli. Pamiętacie, że były tam konwencje? Też tam się siedziało i słuchało w stodole. Sam pamiętam do dziś wykład brata Michała Łotysza o zbieraniu manny. I jaka tam była myśl? Że owszem, przez wszystkie poprzedzające sabat dni była manna zbierana, ale potem już nie. Niczego już dobrego nie można było znaleźć, bo tej manny nie było. A dzisiaj niektórzy jej szukają i to podobno z dobrym skutkiem. Bo tamta przecież już stara, wczorajsza, taka nieświeża, nieciekawa. Dzisiaj można zebrać nową mannę, nowe przyprawy mamy. Jaki to nowy smak, cudowny. Pamiętam wykład brata Józefa, nie powiem już gdzie, ale go pamiętam. Czy ja jestem stróżem mego brata? Pamiętasz, bracie, że taki wykład powiedziałeś? Pamiętasz. Ja też pamiętam. I wtedy dostaliśmy wiedzę, że myśmy się powinni nie wtrącać jedni drugich, ale interesować się nimi. Popatrzmy, co w tej sprawie ma do powiedzenia brat Russell i brat Johnson. Niech każdy z nas, to myśl brata Russella pochodząca z Watchtower Reprint 2790 z 1901 roku. Niech każdy z nas, drodzy bracia, będzie nader troskliwym o siebie i o drugich. Bądźmy trochę stróżami naszych braci. I poczyta wystawioną nam nagrodę ponad wszystko inne. Co dalej mówi brat Russell? Miłujmy wszystkie dziadki Boże taką miłością, że dobro ich będzie naszą główną troską. A to będzie oznaczać nasze własne duchowe zdrowie. Nie pozwólmy jednak, aby nasza miłość dla braci miała powstrzymać naszą ufność w boską miłość i mądrość co do jego warunków w wyborze. I teraz bardzo smutne zdanie. Choćby nawet przesiewanie odłączyło od naszej społeczności niektóre drogie nam i umiłowane osoby. Smutne? Smutne, ale prawdziwe. Brad Johnson dodał takie myśli. To teraźniejsza prawda numer 14 z 1925 roku, strona 14. Pomiędzy tymi, z którymi mamy społeczność i ich pozdrawiamy w boskim imieniu jako wiernych braci w Chrystusie, jest naszym obowiązkiem sądzić, czy takowi jeszcze są wiernymi. Naszym przywilejem jest znać prawdę, trzymać ją mocno i być dla niej wiernymi aż do końca. Jeżeli w ten sposób będziemy chodzili w świetle, będziemy mogli prędko zauważyć, jeśli kto odwróci się od światła ku ciemności, i będziemy w stanie udzielić mądrej dorady i ostrzeżenia takowym, aby dopomóc z pomiędzy tych takowym, którzy jeszcze posiadają choć ducha cichości, aby mogli przyjąć udzieloną pomoc. To jest nasz obowiązek. Niestety choroba niezgodności z myślami przodków jest wśród nas. I co najważniejsze, szerzy się i to w zastraszającym tempie. Prawda, jaką karmił nas i cały swój lud Pan w szczególnym okresie laodycejskim, używając szczególnych nauczycieli na ten czas, stała się zbiorem pojęć relatywnych, z którego można dowolnie zaczerpnąć, by następnie poddać tę prawdę obróbce na potrzeby dzisiejszego dnia. To jest smutne. Ale jeszcze zechcę na koniec, bo i czas już się zbliża, zacytować to, co brat Russell na koniec tego ostrzegającego nas wszystkich artykułu podaje. Nie możemy służyć dwom panom. Nie możemy jednocześnie trzymać się prawdy i błędu. I wszyscy powiedzą, ja wyszedłem tam, skąd wyszedłem, bo nie mogłem znieść tego błędu. Bardzo dobrze. Ale czy to oznacza, że dzisiaj postanowiłeś trwać przy czystej prawdzie? Zastanów się, droga siostro i drogi bracie. Czy aby rzeczywiście powód tego odejścia to był protest przeciwko błędowi, jaki pojawił się w czystej prawdzie paruzyjno-epifanicznej? Nie możemy utrzymać przyjaźni, to dalej myśli brata Russella, z Bogiem i z obrońcami błędu. No i wszyscy mówią, tak, myśmy tak zrobili. Chwała. Kto jest po stronie pańskiej, niech ten prawdziwie stanie pod sztandarem Pana. Jest powiedziane, że ich wszystkich będzie tylko maluczkie statko. No to oczywiście my wiemy, że w pierwszym rzędzie to dotyczyło rzeczywiście maluszkiego statka, jeżeli chodzi o tamten czas. I oni stanęli po stronie prawdy, ale to nie znaczy, że to przestało obowiązywać również i nas w dniu dzisiejszym. Dalej myśli brata Russella. Tak jak armia Gedeona, podobnie i klasa teraz zbierana przez ogłoszenie poselstwa prawdy musi być próbowana i doświadczana tak długo, aż pozostaną tylko wierni, szczerzy, dzielni i mężni żołnierze. Ja myślę, że każdy z zaciekawieniem zawsze słuchał, bo to już nie jeden raz była ta prawda przedstawiana o armii Gedeona i sobie myślał, no, ja jestem jednym z tych. Pamiętacie, jaka była decydująca próba tych Gedeonitów? Na co nie mogli sobie pozwolić? Na wypicie wody bez analizy tej wody, co tam w niej jest. Nie twarz do wody i pić jak leci, tylko musieli dokładnie przyglądać się w swoich dłoniach temu, co pili. A więc również i my powinniśmy to czynić. A to, że może takich zostanie mało, no bo przecież tam tysiące zostało tylko 300. Pamiętamy tą proporcję. Nie próbujmy tego przeliczać, absolutnie to nie chodzi o to. To nie martwmy się tym. Brat Russell kończy swoje ostrzeżenie takim zdaniem, które jest chyba bardzo ważne na dzisiejszy czas. Niechaj żaden człowiek nie chlubi się liczbą. Teraz, gdy największe Boże zainteresowanie jest związane z kilkoma wiernymi, którym upodobało się Ojcu, aby dać im królestwo. Miejmy to na uwadze, nie liczby. Nie rozglądajmy się, kto stoi przy nas bądź za nami, ale patrzmy, czy przy nas stoi Pan. Każdy ma oczywiście swoje pojęcia na ten temat i uczyni tak, jak podpowiada mu jego sumienie. A ja zachęcam do stania przy Panu i przy prawdzie i życzę błogosławień z naszego wspólnego rozważania. Dziękuję.